będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam naszego gościa, którym jest pan Maciej Mazurek, publicysta, poeta i malarz, także członek zespołu teologii politycznej i również redaktor zeszytów karmelitańskich. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Dzień dobry państwu.
Temat naszych rozmów to wojna kulturowa w kontekście sztuki i chrześcijaństwa. To, że taka wojna kulturowa jest, to widzimy. Widzimy jakieś zmaganie się, chociażby ostatnie te wszystkie genderyzmy, wojna ideologii nawet jeszcze bardziej można powiedzieć. Ale szukamy źródeł tej wojny. Pytamy się, między kim a kim jest ta wojna. Jak wygląda sytuacja na froncie?
Znaczy, tak, to jest sytuacja dramatyczna. No, sytuacja permanentnego konfliktu, który toczy się, jeśli chodzi o kulturę zachodnią, właściwie od lat 60., od momentu pojawienia się kontrkultury, takiej formacji, która właśnie nazywa się kontrkultura, czyli stwórzmy coś, co będzie kontrkulturą do tego, co jest tradycją i tym, co wynika z historii europejskiej. Konflikt właściwie, znaczy wiek XX jest wiekiem ideologii. Ideologia i politycy to w dużej mierze to takie zawodowi politycy to właśnie przekleństwo XX wieku, a ideologia no to jest przede wszystkim, mam na myśli bolszewizm jako taką, powiedziałem, nihilistyczną ideologię, która ma ambicje, jakby miała ambicje opanowania jakby całego świata. Dominowały też przez właściwie cały XX wiek na uniwersytetach głównie nurty marksistowskie. Czy to był oficjalny marksizm-leninizm w krajach realnego socjalizmu, czy też były różne inne odcienie, powiedziałem, marksizmu, jak szkoła frankfurska, czy powiedziałem, inne tradycje, na przykład fabianizm w Wielkiej Brytanii. No, w każdym bądź razie myślenie marksistowskie, czyli że byt kształtuje świadomość, jakby zdominowało dużą część jakby elity intelektualnej. No, marksizm uwiódł tę elitę. No, w przypadku krajów realnego socjalizmu to przyjęcie dogmatów marksistowskich wiązało się oczywiście z wysoką pozycją w hierarchii społecznej, ale okazuje się, że też przyjęcie marksistowskich ideologii w świecie zachodu też gwarantowało wysoką pozycję, bycie tak zwanymi mandarynami, że przytoczę tutaj słynną książkę Simone de Beauvoir.
Czyli jakby...
To, co się dzieje po 89 roku, to właściwie jest dalszy ciąg panowania, tak właśnie tego paradygmatu postmarksistowskiego, ale jakby w innym, pozornie wydaje się, że on jest łagodniejszy, że twarde ideologie jakby obumarły i w pewnym momencie oczywiście ogłoszono w ogóle koniec ideologii. Co było takim taką klasyczną zmyleniem jakby zmyleniem społeczeństw, stwierdzeniem, że właściwie wchodzimy jakby w epokę postideologiczną. No, po to, żeby traktować ideologię jako rzeczywistość, która nie ma żadnego właśnie ideologicznego znaku.
Czyli pełno ideologii i wszystko jest normalne wtedy.
Tak? I wszystko tak, to znaczy tak, mamy nie dostrzegać tego, że jesteśmy poddani presji ideologicznej i tą presję ideologiczną mamy traktować jako rzeczywistość, która jest normalna. No to gender ma być traktowany jako, no właśnie, jako coś, co jest niby naukową kwestią. Podobnie z innymi takimi miękkimi postideologiami, jak właśnie ekologizm, feminizm. To są wszystko właściwie pochodne marksizmu. Na przykład jeśli w klasycznym marksizmie klasa robotnicza była ciemiężona przez burżuazję, tak no, w feminizmie oczywiście mężczyzna wychowany w patriarchalnej katolickiej kulturze, czy w ogóle kulturze religijnej, protestanckiej, nie, już tu nie jest istotne, jakby z założenia jakby ciemięży kobietę, ponieważ jest więźniem struktur, tak, struktur mentalnych, które zostały przez religię mu wtłoczone w głowie i dopóki się religii nie rozwali, to te struktury będą nim władać. No więc zdestruujmy, tak, zdestruujmy i zróbmy jakby nową zmianę. No oczywiście myślenie ideologiczne, które przede wszystkim zakłada, że religia to też jest ideologia. Oczywiście ideolodzy nie mogą sobie w ogóle wyobrazić faktu, że religia to jest jakby zupełnie inne zjawisko, zdecydowanie bogatsze niż ideologia. No ale...
A czy jest mowa o jakiejś konkretnej religii, czy wszystkie religie dla tych ideologów są na równi?
To znaczy, no... no przede wszystkim katolicyzm. Katolicyzm, ponieważ stoi za nim jednak struktura, po prostu struktura Kościoła, która, powiedziałem tak, że to, co duchowe musi mieć oparcie, winno mieć oparcie, nie musi, ale winno mieć oparcie w tym, co materialne. Więc mamy do czynienia ze strukturą no, Kościoła katolickiego, która stoi na straży no, tego, co jest jakby metafizyczne, co przekracza horyzont ziemski. No. Coś, co przekracza metabolizmy ekonomiczne, polityczne, społeczne. Co trzeba po prostu zniszczyć, aby zapanować nad duszami ludzi. To jest, jakby powiedziałem, oczywiste. Walka między właśnie Kościołem katolickim, a tym jadowitym neoliberalizmem, to jest walka o władzę. Znaczy, tu nie chodzi o dogmaty, tylko chodzi o władzę przede wszystkim. Ponieważ Kościół, a przynajmniej pozostawanie jakby w sferze wpływów Kościoła katolickiego, tworzy jakby silną jednostkę. Tworzy suwerenną, silną jednostkę, która jest odporna na manipulacje. Kapitalizm tej fazy, gdzie usługi odgrywają ogromną rolę, no chce mieć, powiedziałbym, odbiorcę, który jest miękki, którym można manipulować i który no, jest jak plastelina, który jest jakby niewolnikiem swoich chceń, swoich emocji. No to się toczy ta walka. Walka w gruncie rzeczy o wpływy, innymi słowy o rząd dusz. No i ten kapitalizm, ten neoliberalny kapitalizm, który de facto... To jest inna mutacja niż to, co idzie od Smitha, od tych klasyków jakby liberalizmu. Że ten kapitalizm oczywiście znalazł sprzymierzeńca w nowej lewicy. Wolę nazywać tą nową lewicę lewactwem, ponieważ tradycyjnej, starej lewicy do głowy by nie przyszło, żeby kwestie no właśnie seksualne czy legalizację narkotyków uczynić sprawą polityczną. Że z tego punktu widzenia stara lewica socjalna jest staromodna. Natomiast ta nowa, ona weszła w mariaż z tym jadowitym neoliberalizmem i świetnie się czuje i nadal udaje, że jest lewicowa. Tylko kogo ona reprezentuje? Czy reprezentuje klasę robotniczą, której nie ma? Nie. Kogo reprezentuje? Mniejszości seksualne, które walczą o wyzwolenie od czego? No właściwie od wszystkiego, nie bardzo wiadomo. Chodzi przede wszystkim o otworzenie zamętu. Zamęt i o rozbicie społeczeństwa, ponieważ wtedy się dobrze nim manipuluje. Odwołam się tutaj przyglądając się temu procesowi, wróciłem do klasyków, czyli wróciłem do państwa Platona, gdzie bodajże w 8 księdze jest świetnie opisana przejście od systemu demokratycznego poprzez oligarchię do tyranii. I Platon w tej księdze wyraźnie wskazuje na pewne symptomy takie, że rodzice zaczynają bać się swoich dzieci, nauczyciele schlebiają uczniom, Następuje w, no właśnie w, rozpasanie w sferze obyczajowej, no i tworzy się społeczeństwo, które pogrąża się w nieładzie, w bezwładzie, no i w pewnym momencie pojawia się ktoś, kto ten bezwład nieznośny już dla samych zainteresowanych likwiduje poprzez wprowadzenie tyranii. To są stare mechanizmy i można podejrzewać, że obecnie, biorąc pod uwagę rzeczywiście dominację świata finansów nad całą gospodarką, no to mamy z podobnym procesem, z procesem posuniętej, daleko posuniętej oligarchizacji systemu. Gdzie to prowadzi, nie bardzo wiadomo. Niemniej narody europejskie bronią się. Jest faktem, że ten proces nie będzie bezbolesny. Że walka się toczy no, bunty obywatelskie są widoczne w postaci no, partii, które się określa no, przez biurokratów z Brukseli jako populistyczne. Tak? Populist tutaj występuje w roli szwarc charakteru, gdy no, można też na populizm spojrzeć jako na coś, co jest pewną pożywką, pewnym świeżą wodą dla demokracji. Tak? Niekoniecznie musi to prowadzić do autorytaryzmu. Właśnie autorytaryzm i dyktatura no, to są rządy raczej, powiedziałem, oligarchii tej neoliberalnej.
Czy da się zauważyć jakąś taką datę, która jest granicą pomiędzy tą, nazwijmy to, kulturą taką tradycyjną, a kontrkulturą, która się rozprzestrzenia i na jakich etapach teraz jesteśmy?
Znaczy zawsze, no to jest horror wyznaczanie dat, nie? że to tutaj trudno wyznaczyć jakieś momenty. Lata 60, no to pojawia się wtedy nowa młodość, ona jest nowa jakość.
Czyli takie dzieci kwiaty, tak?
No dzieci kwiaty, tak. Dzieci kwiaty zbudowania społeczeństwa no, bezklasowego. To zresztą jest w tej słynnym przeboju Lennona. Wyobraźmy sobie świat właśnie, wyobraźmy sobie świat bez państwa, bez przemocy. Generalnie taki, powiedziałbym, naiwny, sentymentalny pacyfizm, który w tym tkwił, jakby świadczy o tym, że mamy do czynienia z myśleniem mitycznym. Ideolodzy kontrkultury jakby uwierzyli w to, że można stworzyć nowego człowieka w momencie, kiedy odrzuci się kulturę. Co to znaczy? Odrzućmy gorset tradycji, odrzućmy gorset jakby wychowania po to, żeby wyłonił się w końcu autentyczny człowiek, który w nas jest. To jest taki mit dobrego dzikusa, mit no właśnie takiej naturalnej szlachetności natury ludzkiej, no która, jeśli przestaniemy ją tłamsić przez instytucje, straszne instytucje, szkoły, no, wychowanie, obyczaje, to wtedy ona rzeczywiście no, poczuje się autentycznie wolna pierwszy raz jakby w historii. No, no to jest mit od Jana, który zaczyna się w europejskiej myśli od Jana Jakuba Rousseau, czyli człowiek autentyczny. Zresztą no, poszukiwanie autentyczności jako pewien program, który towarzyszy kulturze współczesnej. Tak, jeżeli wszyscy poszukujemy autentyczności, to jest znak, że, no, że odczuwają brak owej autentyczności, czyli źle się czują. Tak? Wszyscy, no...
No właśnie, czy człowiek współczesny, człowiek prawdziwy to jest taki brzydki bardzo, tęskniący za jakąś brzydotą, bo jak patrzymy na sztukę współczesną, wiele takiej brzydoty da się zauważyć.
Znaczy ja myślę, że to jest problem, że to wynika z pewnej niechęci do sztuka współczesna, ta, która jest ładowana brzydotą, sztuka współczesna, która jest ładowana brzydotą, ona trochę wątek tutaj straciłem. To też pojawia się w latach 60., czyli antysztuka. Jest właśnie też związana z kontrkulturą, jako, powiedziałem, alternatywa do tego, co się do tej pory w świecie sztuki i kultury dzieje. Ja myślę, że tutaj też jest kwestia pewnego zblazowania elit. To znaczy, jest takie pojęcie radical shock, czyli radykalny szok. Co to oznacza? W pewnym momencie na terenie sztuk plastycznych powstała taka teoria, że dziełem sztuki jest to, co wytrąca nas z automatyzmu widzenia. Ten automatyzm widzenia to jest, no właśnie, to są te struktury wkomponowane w nasze oczy, że kiedy na przykład oglądamy akt na ścianie, akt kobiecy, no to jesteśmy we władzy właśnie owego pożądania, natomiast nie bierzemy pod uwagę zupełnie, że za tym stoi właśnie przemoc strukturalna, fundowana przez tradycję właśnie, przez opresyjną tradycję, która właśnie w taki sposób, a nie inny, każe postrzegać kobietę. No to oczywiście są takie obłędne koncepcje, które są antyestetyczne z reguły. Zresztą ta sztuka współczesna, ona wydała wojnę estetyce. Estetyka znalazła się na ławie oskarżonych. Dlaczego? Dlatego, że estetyka zakłada akceptację bytu, czyli wiąże się z tym, co jest w człowieku, z miłością. Akceptacja bytu jest związana z miłością, z erosem. A więc jest podejrzana, tak? Więc to, co szlachetne w człowieku jest zgodnie z tą filozofią podejrzeń właściwie podejrzane. Że wszystkie nasze przekonania, wszystkie nasze konstrukcje mentalne są oparte na jakichś interesach, z których sobie do końca nie zdajemy sprawy, ale oczywiście ci intelektualiści, którzy posługują się tą metodą krytyczną, oni wiedzą lepiej za nas. No i dlatego nas pouczają. Wraz z kontrkulturą powstaje coś takiego jak przemysł wiedzy, to znaczy pojawiają się intelektualiści, którzy jakby z racji swojej funkcji bycia intelektualistą zaczyna być nauczycielem ciemnego społeczeństwa. Zaczyna instruować, jak żyć. Zaczyna właśnie tworzyć strategie dla innych. I opanowuje jakby sferę publiczną. No a to się wiąże z czym? No, intelektualiści też mają swoje fobie, tak? Też mają swoje niechęci. Naturalną rzeczą wśród intelektualistów na przykład jest pewna niechęć do świata kapitalizmu. No bo na przykład jak człowiek, który nie ma wykształcenia takiego jak ja mam wykształcenie, harwarskie czy inne, który, no powiedziałbym, jest biegły w sztuce biznesu, ma zdecydowanie większy majątek niż właśnie ów intelektualista, nie? Coś tu nie gra, nie? Tu jest też ten taki odwieczny spór między światem intelektualnym, a światem, powiedziałbym, ludzi normalnych, że tak to nazwę. Kontrkultura oczywiście, no to są powiedziałbym, intelektualiści, tak, którzy uczą innych, jak należy żyć. I opanowują sektor publiczny. Co jest też ciekawe, mianowicie kwestia pewnych problemów społecznych jest sprawą też wywołaną przez właśnie ten sektor wiedzy, czy przemysł wiedzy, ci, którzy wiedzą lepiej. To też się wiąże oczywiście z ekspansją psychoanalizy. Kiedy mowa o przemyśle, wiedzy, na czym polega rozwój tego. No na przykład zauważono, nie pamiętam chyba bodajże, czytałem gdzieś, że gdzieś w Filadelfii W latach 70. mieliśmy duży odsetek młodych ludzi, która popełniała samobójstwo. Więc postanowiono jakby założyć instytucję, poradnie właśnie dla potencjalnych samobójców. I co się okazało? Tych samobójców było więcej. Czyli tu, w taki sposób na przykład stwarza się jakby pewne pole do poszerzania jakby swojego interesu. To znaczy ci, którzy pracują w przemyśle wiedzy, intelektualiści też mają swój, powiedziałbym, interes po to, żeby tworzyć pewną ekspansję, tak, swoich wpływów. To są jakby normalne procesy socjologiczne, tylko no czasami właśnie ten nimb wysoce moralnej działalności no ma chronić ich przed krytyką. Nie? Ja nie widzę powodów, dlaczego również nie krytykować tego typu działalności. Czy to wyrasta z kontrkultury? No w jakim sensie tak. W jakim sensie tak. To się pojawia lata 60., 70., wcześniej tego nie było. No to też się wiąże jakby ogromną zmianą na rynku pracy, to znaczy stopniowo kończy się ta wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, no i pojawia się sfera usług, nie? Jako pewien segment kapitalizmu.
Wrócę jeszcze też do bolszewizmu, bo pan redaktor o tym wspominał o Leninie, ale czy ten bolszewizm dał takie jakieś solidne podstawy, czy ten bolszewizm był taki dobry w swojej rewolucji, to znaczy, że nie mieszał się do pewnych tematów, że pewne tematy osobiste zostawiał, chodzi o kulturę pewną, intymność zostawiał, a tylko nam chodziło mu o to, żeby zagarnąć większe rzeczy ludzi, nie szokował.
No bolszewizm to jest coś, co ja określam jako takie wytworzenie takiego nihilistycznego pola. Ja śledząc debaty społeczne w Polsce po 1989 roku miałem wrażenie, że ciągle uczestniczę na takim nihilistycznym polu, gdzie pewne standardy jakby rozmowy tworzą ludzie pokroju właśnie, nie wiem, Jerzego Urbana. Nie? Wytworzenie nihilistycznego pola. To jest rzeczywiście kwestia no pewnego tak długiego jakby życia koncepcji tych bolszewickich czy neobolszewickich. To znaczy ja akurat oglądając to, co działo się na krakowskim Przedmieściu w 2010 roku, no miałem takie poczucie, że otóż to wraca neobolszewia jakby w czystej postaci. Wraca neobolszewia w czystej postaci. Dlaczego? Dlatego, że pamiętam, mieliśmy tam do czynienia z atakiem na ludzi modlących się, na przypiekanie tam papierosów przy całkowitej obojętności policji, że ci, którzy modlili się, to reprezentowali jakąś, powiedziałem, zacofaną formację, no, co oczywiście jest absurdalne. Jednocześnie przypomniały mi się propagandowe filmy z lat 20., jak komsomolcy szturchają staruszki idące do cerkwi. No, że otóż to właśnie, mamy do czynienia z działaniem takim neobolszewickim. Jeśli chodzi o kontrkulturę, ona oczywiście, wracamy do lat 60., ona czerpie od Jana Jakuba Rousseau, no, która jest znana historia, mianowicie jest on autorem, tak przypomnę, że jest on autorem słynnego traktatu o wychowaniu Emil, a jednocześnie bodajże dzieci swoje podrzucał do domu dla dzieci, dla podrzutków. Nie był w stanie wychować żadnego dziecka, jednocześnie napisał najbardziej wpływowy traktat o wychowaniu w XVIII wieku. No to znaczy, oczywiście, jeżeli będziemy diagnozować kryzys kultury zachodniej, tą ową kontrkulturę, to oczywiście znajdziemy pewne elementy już właśnie w tym schyłku XVIII wieku. To jest w pewnym momencie kiedyś pomyślałem, no co się dzieje nagle z kulturą zachodnią, że tak zwane uczone towarzystwo, czy towarzystwo, które ma ambicje no, bycia towarzystwem intelektualnym, czyta z wypiekami na twarzy wyznania Jakuba Russo, gdzie on tam oczywiście opisuje swoje kłopoty fizjologiczne. I oni to czytają z zachwytem. Arystokracja francuska na przykład. Nie? Ale warto o tym pamiętać, dzieje się to w przededniu rewolucji. To tak już na marginesie. Więc w pewnym sensie ta ekspansja gender, ekspansja ideologii, które mają zniszczyć życie to zwykłych ludzi. Chodzi tutaj o tak zwane, można jakby tutaj używać kategorii zdrowego rozsądku. To jest, chodzi po prostu o przyzwoitość i o pewne taką elementarne relacje międzyludzkie. Jeżeli to ma być zniszczone, no to to jest zapowiedź czegoś. No nie bardzo wiemy czego, ale to jest, jest jakiś, powiedziałbym, komunikat. Ja nie lubię wtłaczać myślenia w tryby analogii, bo to, no to często jest naciągane, ale kiedy właśnie tutaj analizuję tę ekspansję tej kontrkultury, a przynajmniej jej ciągłość, kiedy właśnie mowa jest o niszczeniu jakby obyczajów, no to wracam, siłą rzeczy jakby przychodzi na myśl pierwsza faza rewolucji bolszewickiej. Pierwsza faza rewolucji bolszewickiej, kiedy z pełną świadomością bolszewicy taki ruch mający wyzwolić człowieka radzieckiego z opresji tradycji religii stworzyli i bardzo go popierali. To znaczy byli inspiratorami stworzenia ruchu na rzecz wyzwolenia seksualności. Znaczy, oczywiście kwestia aborcji, dekrety Lenina, zaraz po zdobyciu władzy, unieważnienie małżeństwa, dekrety Lenina. Kompletna anarchia, stworzenie, powiedziałbym, sytuacji totalnej anarchii, mającej na celu zniszczenie tradycyjnego tego modelu rodziny i no to się powiodło. To się powiodło, to znaczy... Kiedy widzę parady właśnie miłości, no to pierwsza myśl to jest Moskwa, grudzień 1918 rok, gdzie mieliśmy do czynienia z marszem Golasów. Tak?
I to w grudniu jeszcze.
To w grudniu jeszcze, tak, w grudniu. No ale czego to się nie robi dla idei? Czy można powiedzieć, że to byli ideowcy w porównaniu z tymi
w Berlinie?
Tak, którzy wybierają te. No to jest pewna analogia. Jest pewna analogia. To oczywiście moherom rosyjskim się nie podobało. Zresztą też u Buchakowa jest taki fragment w dziennikach, gdzie on opisuje, jak to do autobusu wchodzą takie pary. 12 czy 6 osób, nie pamiętam, no właśnie mężczyźni w butach, skarpetkach, krawatach, a kobiety w szalach i w butach na szpilkach. Nie? No, to miało właśnie na celu rozwalenie tej tradycyjnej moralności. No, zresztą no, nie po to stworzono słowo obsceniczne, tak? Obsceniczne znaczy poza sceną, że to jest coś, co właściwie powinniśmy likwidować po to, żebyśmy nie oglądali, no bo faktem jest, że to, na co patrzymy, też nas kształtuje. To jest jakby fakt, bycie podstawowy. I tutaj taka, powiedziałbym, no, higiena i ekonomia jest po prostu no, fundamentalna dla zdrowia psychicznego. No, tutaj, no też, no wiadomo, jeżeli wprowadza się obsceniczne elementy do życia społecznego, to wiadomo, czemu to służy. Służy to rozbiciu tradycyjnego społeczeństwa, a tylko tradycyjne społeczeństwo oparte o cnoty może budować liberalną demokrację. No, a przecież o to chodzi. Ja pamiętam, pracowałem w Warszawie i w telewizji, w TVP Kultura i ja tak podkreślam tutaj to znaczenie liberalnej demokracji. No jako liberał bardzo mi leży na sercu sprawna, liberalna demokracja w obronie państwa narodowego, ale pamiętam, no właśnie no przeżyłem taki swoisty szok, kiedy przygotowałem pewien program o kulturze i rozmawiam z młodym historykiem sztuki, dobrym krytykiem, dobrze piszącym i zakładam z góry a priori, że kwestia jakby robienia programów, które mają na celu też jakieś wzmocnienie świadomości demokratycznej, jest sprawą oczywistą. Dla mnie była oczywista, ale po rozmowie okazało się, że dla tego człowieka nie jest. Jest ona całkowicie obojętna.
Dlaczego?
No dlatego, że liczy się interes, sztuka, idee, te rzeczy są sprawami, powiedziałbym, no passé. No w niektórych galeriach amerykańskich no na przykład zabrania się rozmawiać o sztuce, nie dyskutuje się o sztuce, nie? No bo to po co? To jest sztuka staje się towarem i jednocześnie jest komunikatem, komunikatem społecznym, który o tyle jest cenny i promowany, o ile no właśnie zawiera treści, komunikaty no, ideologiczne, nie? Walka o wyzwolenie od wszystkiego.
Czyli takie, które szokują, które gdzieś tam zostają w człowieku, które wywołują w nim jakiś sprzeciw może?
No tak, to znaczy powiedziałem, ja podejrzewam, że czasami myślałem, poprzez sztukę testuje się pewne techniki manipulacji. Do jakiego stopnia można posunąć się w atakowaniu, tak, przemocą symboliczną, bo to jest kwestia używania przemocy symbolicznej, że użyję tutaj pojęcia wprowadzanego przez marksistowskiego filozofa Pierre'a Bourdieu. I wrócę też do takiego symbolicznego momentu, mianowicie pojawienia się w Zachęcie, kiedy dyrektorem była Anna Rottenberg, którego szósta bodajże godzina rzeźby Katelana Mauricja, przedstawiającego papieża, która wywołała wtedy no, burzę, zresztą słuszną. Jeden z posłów, nie pamiętam nazwiska, jakby zaprotestował w sposób taki czynny, co jest jakby zrozumiałe. Co to znaczy przemoc symboliczna? Oczywiście kierownictwo Zachęty zdawało sobie sprawę z tego, że pojawienie się takiej rzeźby w kraju katolickim może spowodować reakcję. Więc pytanie jest takie, to dlaczego ją sprowadzono, tak? Oczywiście mówi się, że to jest kwestia wolności sztuki, no tak. Ale wolność sztuki staje się po prostu fetyszem, dlatego że w nawias bierze się wolność nieoglądania, czy nie uczestniczenia jakby w rzeczach, które nam się nie podobają, czy atakują nasze głęboko zakorzenione przekonania. To znaczy, neoliberałowie, czy też właśnie postmoderniści, oni usiłują jakby rzeczywiście wychować człowieka, który będzie kosmopolitą i nie ma mieć żadnych twardych przekonań. No co oczywiście jest nadużyciem, no bo dlaczegoż mamy się poddawać tej ideologicznej obróbce?
Ciąg dalszy cały czas naszych rozmów tak wokół tej wojny kulturowej w kontekście sztuki, chrześcijaństwa. Trochę tak mam świadomość, że dotykamy różnych kwestii, bo to widać, no wiele rzeczy tutaj pan wymienił, tą Zachętę, no ale przecież jest ta Golgota Piknik, jest ta tęcza w Warszawie i widać, że to jest to przemyślane wszystko, że to nie jest tak sobie, że nagle ktoś sobie wymyślił, nagle jakiś reżyser, no gdzieś tam się komuś spodobało i nagle jest, tylko że jest w tym jakaś taktyka chyba.
No niewątpliwie. Niewątpliwie. To znaczy taktyka, to znaczy raczej daleki byłbym od rysowania takiej strategii, że jest jakiś sztab, tak, który planuje, ale to jest kwestia, powiedziałbym, inercji pewnego stylu myślenia instytucji, które są opanowane właśnie przez ludzi myślącymi kategoriami właśnie tej lewicy, tak, tej nowej lewicy. Znaczy daleki jestem od ujmowania tego w kategoriach spisku. To jest jakby jedna kwestia.
Ale za tym są jacyś ludzie, którzy pociągają ze sznurki. Są ci, którzy są jakoś naznaczeni na takich kuratorów. sztuki w danym rejonie, to oni dają budżet na to, czy na to, czy na to, na taką sztukę, czy na taką wystawę.
Znaczy, no, w dużej mierze też to jest działanie polskiej instytucji, to jest jakby kopiowanie tego, co dzieje się na Zachodzie, w tych najbardziej renomowanych, tam w tej galerii, Model Galerii, to są jakby punkty odniesienia. No ale to też takie kopiowanie zachowań nowojorskiej bohemy, no to oczywiście świadczy o prowincjonalizmie. To tak jakbyśmy tutaj nie mieli własnej elity. Nie? No to jest jakby głęboki, uważam, głęboki prowincjonalizm, że karierę robi się na Zachodzie i przyjeżdża się w glorii jakby tutaj sukcesu, ponieważ konsekrował to sztukę polską, konsekruje właśnie jakiś międzynarodowy autorytet, no, który właściwie autorytetem jest tylko dla określonej grupy towarzyskiej czy grupy interesu, nie? Bo sztuka współczesna to, że też jest, powiedziałbym, gigantyczny biznes.
No, tak. Bo widzimy, że też wartość sztuki współczesnej jest określana liczbą, którą się poda, czyli kwotą, którą się poda na aukcji, tak, a nie jakąś tym, co przetrwa pokolenia. Chociaż nie we wszystkich wypadkach, wiadomo, ale...
Znaczy, no tutaj, znaczy ja zauważyłem też taką skłonność tego świata, powiedziałem, artystycznego do wchodzenia do muzeów. Na przykład mamy tam dzieło konceptualne, które no, polega na tym, że dzieło konceptualne jest takie dzieło, w którym ważniejsza jest myśl o dziele niż samo dzieło, tak. Czyli może to być deska na przykład postawiona o ścianę, która jest wyceniona na ciężkie pieniądze. Ale zauważyłem, że to dążenie tego świata sztuki do wchodzenia do instytucji muzeów, no w dużej mierze zdradza lęk, ile to jest warte. Dlatego to, powiedziałem, potrzebują oni jakby błyskawicznej konsekracji, nie? Za pomocą właśnie instytucji tradycyjnych. Że z jednej strony, powiedziałem, atakują te instytucje wyrosłe z tradycji, muzea narodowe, a z drugiej strony korzystają z konsekracji, na przykład po to, żeby dzieło zyskało wyższą wartość, jeżeli na przykład rzeczywiście zjawi się na wystawie w Muzeum Narodowym, nie? Że to takie bardzo pragmatyczne i nieuczciwe traktowanie tradycji przez te środowiska Nowej Lewicy jest zauważalne. A co do właśnie tej sztuki ładowanej ideologicznie, no a propos właśnie tej tęczy w Warszawie, no ja przyjrzałem się tej tęczy na placu Zbawiciela, no i to jest koszmar, nie? Z estetycznego punktu widzenia to jest koszmar. I to samo w sobie no, przypomina jakąś brudną, źle wykonaną makatkę, nie wiem, głowicką czy kurpiowską, i zachwyty nad tym dziełem sztuki no, są zupełnie jakby nieuzasadnione, no bo to właściwie jest nic z estetycznego punktu widzenia, że wartość tego polega przede wszystkim na emocjach, które wzbudza. Nie? I być może o to chodzi. No, przyzwyczajanie społeczeństwa do coraz większych, szokujących jakby obrazów i obniżanie jakby tego progu wrażliwości estetycznej. Nie? Coś takiego, myślę, możemy zauważyć. I sztuka no właśnie jest takim polem do takiego eksperymentu pierwszej fazy eksperymentu, w którym testuje się społeczeństwo, ile jest ono w stanie jakby wytrzymać, ile w stanie przyjąć. Nie? Myślę, że coś takiego może mieć miejsce.
Czy wszystkie rodzaje sztuki, czy wszystkie te dziedziny sztuki są naznaczone tą kontrkulturą, czy jednak może są takie, które się obroniły albo się obronią?
To znaczy, mówienie w ogóle o faktach dotyczących przyszłości zawsze jest ryzykowne. To jest jakby pierwsza taka uwaga. Czy mamy do czynienia z czy mają szansę przetrwać. No postawię taką ryzykowną tezę. Tutaj jednym z takich największych artystów naszych czasów jest Damien Hirst, Anglik, no, który właśnie jest w tym wielkim przemyśle sztuki nowoczesnej, który obraca gigantycznymi pieniędzmi i on jest autorem takiej szklanej czaszki, złotej czaszki z diamentami. No to jest takie diaboliczne oczywiście, no można powiedzieć tak, zwykła czaszka z diamentów, ale no tak, jeżeli uznamy na przykład, że żyjemy w takiej epoce, gdzie podstawowymi kategoriami są kategorie ekonomiczne, no to można powiedzieć tak, że to jest no, duch czasów, nie? Czaszka, tak, to jest duch czasów. A niewątpliwie kategorie tutaj ekonomiczne no, w sposób no, czasami niezauważalny dla nas samych, jakby waloryzują nasze spojrzenie. Ja przypominam sobie taką rozmowę z Pawłem Hercem, który powiedział mi taką no, oczywistą rzecz. Mianowicie, że o tym, jakie wartości ceni dana cywilizacja, wystarczy zmierzyć na podstawie, jakie stawia najwyższe budynki. No wiadomo, nie, że to jest kwestia oczywiście, to banki. Banki, a kościoły już nie są najwyższymi budynkami w miastach. Ja też tak już tutaj wprowadzę taki wątek osobisty. Właśnie no, jestem malarzem i czasami, znaczy jeżdżę na plenery takiego pięknego miasteczka Sieraków z pięknym barokowym kościołem i tak usiłowałem sobie zadać pytanie, dlaczegoż ja przyjeżdżam, nie? Właśnie tutaj, nie? I pewno się zdałem sobie sprawę, no tak, no bo tutaj najwyższym budynkiem wciąż pozostaje kościół katolicki. To jest proste, nie? Jednocześnie mam poczucie, że ta przestrzeń publiczna organizowana przez ten kościół, no to jest taki strażnik struktur metafizycznych, to no, bo bez metafizyki nie ma sztuki. Nie? No ale to, o czym mówię, oczywiście z punktu widzenia tego, co jest nowoczesne, to jest oczywiście XIX-wieczne takie bajdurzenie bez sensu. Z punktu widzenia tak zwanego głównego nurtu. To znaczy, jak historia sztuki będzie wyglądała, jak będzie opisywana, my tego nie wiemy. Znaczy, można też założyć, że w dużej mierze to, co jest tym nowoczesnym światem sztuki, w dużej mierze kopiuje zachowania tego świata finansów, nie? Czyli tak zwana kreatywna księgowość, czyli no, tak zwane bańki finansowe, że no, pewne tak zwane dzieła z tego głównego nurtu, które są dzisiaj szacowane na ciężkie pieniądze, one, że jak ta bańka pęknie, no to no, może znikną w niebycie. To jest ryzyko tak zwanego inwestora na przykład, no, który kupuje takiego Catelana, właśnie autora tej rzeźby, siódma czy ósma godzina, nie pamiętam, w Zachęcie, no po to, żeby, no właśnie, no, mam Catelana na ścianie, dzieło za 15 milionów, no inni mi zazdroszczą, bo to, że względnie ja jestem wyróżniony jakoś, no mam przedmiot, fetysz, no niesamowity, którego nikt na świecie nie ma, no nikt nie ma na ścianie konia wypchanego z uciętą głową w ścianę wetchniętą, no a ja mam, nie? No i to taki może być mechanizm, no zastanawiam się czasami nad psychologią, nad psychologią rzeczywiście no, kupowania. No to jest rzeczy, no, które, powiedziałem, absurdalne są, tak, z punktu widzenia klasycznej estetyki. No to jest kompletne, no tam oczywiście pracuje, gdybyśmy na siłę szukali, to pracuje taka dadaistyczno-surrealistyczna jakaś filozofia, albo jakieś popłuczyny po tym, no ale to jest, powiedziałem, absurdalne, dlaczego ktoś sobie coś takiego funduje, no. No ale, no tak, no, no to jest rodzaj pewnej gry, pewna taka siatka zależności wpływów, obserwowania się wzajemnie, pewnego hazardu też, nie? Że ja mam przedmiot tego, ty go nie masz, to kosztuje, to może wzrośnie, to może opadnie. No to można powiedzieć tak, że te dzieła sztuki z tej najwyższej półki obecnie, one to są takie papiery wekslowe, które no, które albo gra, typowo biznesowa gra, że to jest tylko właściwie biznes. Mówienie o wartościach, no właśnie, w niektórych muzeach czy galeriach jest to zakazane, nie mówmy o wartościach.
No to gdzie mamy mówić w takim wypadku? Na stadionie mamy mówić o wartościach, gdzie tam jest zupełnie inny akcent, czy mamy mówić o wartościach? Nie wiem, gdzie jeszcze.
No wartościach musimy, tutaj mamy.
No właśnie tutaj, ale galeria też jest miejsce, to jest też szczególne miejsce na czerpania wartości przecież, tak?
To znaczy, ja myślę, że tutaj kwestia rewitalizacja muzeów narodowych. Rewitalizacja muzeów narodowych, to znaczy ten model neoliberalny, tego bolszewickiego, w gruncie rzeczy kapitalizmu, bo to z tradycyjną liberalną ekonomią Smitha, który zakładał jednak ingerencję państwa w rynek. To oczywiście jest mit, jakoby Smith był takim liberałem, który nie zakładał właśnie w ingerencji państwa. No, że zmiana tego modelu powinna jakby spowodować rewitalizację koncepcji państwa narodowego jednak. A państwo narodowe to jest jakby dbanie o wspólne dziedzictwo. No i też poszukiwanie tych głębszych tożsamości. To się zresztą dokonuje. To poszukiwanie głębszych tożsamości się dokonuje i jest odpowiedzią na... Ja czytałem taki wywiad z profesor Takiew, to jest Figaro, taki wywiad na temat, tytuł tego brzmiał, rewanż nacjonalizmu. To znaczy, że w Europie możemy zobaczyć pewną odpowiedź już na dominację właśnie tej władzy globalizacji, no, też na pewne dyktat Brukseli, tak? No, który nam usiłuje tutaj poprawność polityczną zafundować jako oficjalny język, no, albo powiedziałem brak języka do wyrażenia czegokolwiek. To tak na marginesie, że są pewne przesłanki, które wskazują na to, że ta narodowa kultura, czy narodowa plastyka, ona będzie się odradzała. Tu mecenat państwa, mądry mecenat państwa oczywiście jest potrzebny. Też następuje pewna, jeśli wchodzimy już w sferę już historii sztuki, no to następuje pewna nowe spojrzenie na dorobek polskiej plastyki w dwudziestoleciu międzywojennym. Tutaj mówię o pracy pana profesora Andrzeja Szczerskiego, który spojrzał na architekturę polską lat 20. i 30. jako rzeczywiście sui generis polską, coś, co rzeczywiście jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla polskiej kultury. O malarstwie to samo możemy, być może będziemy mogli mówić. No to jest kwestia oczywiście badań. No ja, znaczy można powiedzieć tak, że jest pewien segment, ten segment tego wielkiego, powiedziałem, biznesu artystycznego, no nazwijmy to, że niedostępny jest on zwykłym śmiertelnikom, dotyczy to rzeczywiście oligarchii finansowej, ale też są też niższe segmenty właśnie, które związane są z instytucjami jakby kultury narodowej, z galeriami, nad którymi piecze ma państwo. I tutaj oczywiście jest szansa i konieczność prowadzenia polityki związanej właśnie z popieraniem tego, co wspólnotowe, narodowe. To jest oczywiste.
A nie tego, co szokuje. I wywołuje rozdrażnienie wśród rodaków, obywateli.
To znaczy, no to, co szokuje, to ma zwykle krótkie nogi. Nie? To ma krótkie nogi i istnieje tylko dzięki właściwie mediom, które nadają temu rozgłos, no bo to, co jest głupie, jest propagowane. No, to jest jakby jedna kwestia. A poza tym, bodajże Czesław Miłosz zauważył coś takiego, że to, co właściwie chore i nienormalne, czasami w XX wieku w kulturze i sztuce cieszy się, powiedziałem, po popularnością zbyt dużą, ale cieszy się popularnością. No, to To. No tutaj rzeczywiście z multum problemów się wyłania.
Jeszcze do tych problemów na pewno będziemy wracać. Przypomnę, trwają rozmowy niedokończone. Temat wojna kulturowa w kontekście sztuki i chrześcijaństwa. Gościem programu jest pan redaktor Maciej Mazurek, publicysta, poeta, także malarz. Telefony do studia podam, bo również zapraszamy państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. A dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. A w międzyczasie, zanim odbierzemy pierwszy telefon, wróćmy do tego, co estetyczne, bo to przetrwało przez lata. Zobaczymy, jak będzie z tą muzyką, która teraz jest tworzona, ale to przetrwało naprawdę długie, długie lata i na pewno jeszcze długie przetrwa. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam.
Kto się z nami połączył?
Marek z Wieliczki. Bardzo serdecznie witam księdza prowadzonego i szanownego pana. Ja chciałbym, jeśli pan pozwoli, gość zaproszony, zadać tego rodzaju pytanie, czy jeżeli rozmawiamy o tych, powiedzmy, ówczesnych mentorach i kreatorach stanowiących, powiedzmy, trzon tej nowej lewicy, o której pan na przykład w ten sposób mówi, to czy ma pan, powiedzmy, jakieś informacje, najmocniej przepraszam, jakiej narodowości przeważnie są to osoby i czy to są, powiedzmy, osoby o rozproszonych rodzajach narodowości, bo ja tutaj chciałem zauważyć na przykład, powiedzmy, i tak powolutku kończę, że to zresztą poruszał ten temat profesor Tadeusz Gus, mówiąc o nowej lewicy, o takich panach jak Markus Lowenthal, Adorno, Habermas, prawda, Lewe, że właściwie oni, powiedzmy, reprezentowali, najmocniej, przepraszam, narodowość żydowską. Czy mógłby pan po prostu do tej mojej opinii w jakikolwiek sposób się odnieść? Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy, panie Marku. Pan redaktor.
Właśnie pochodzenie tych intelektualistów, filozofów, których pan no jest pochodzeniem żydowskim, ale nie przywiązywałbym do tego wagi, dlatego że również po prawej stronie sceny ideowej mamy wielu znakomitych filozofów pochodzenia żydowskiego. Nie jest to kwestia, jak mnie się wydaje, powiedziałbym, kluczowa, zasadnicza. Jest raczej kwestią drugoplanową. Nie przywiązywałbym do tego znaczenia zasadniczego. Dlatego, że jak właśnie... No w ogóle ten klucz jakby do historii filozofii, który jakby wywodzi się z etnosu, no jakoś nie jest dla mnie nie jest przekonywujący. Aczkolwiek no, na pewno ma jakieś znaczenie, ale nie jest jakby decydujący. Tak mnie się wydaje. No tutaj też myślę o ostatnio czytanym przeze mnie znakomitym filozofie, eseiście francuskim Finkielkraucie, o Glucksmannie. To są też filozofowie, myśliciele żydowskiego pochodzenia, są zupełnie jakby po innej stronie barykady. Możemy szukać, możemy wymieniać, ale to do niczego nie prowadzi.
Dziękuję. I kolejna osoba. Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Bardzo proszę, halo? Czy się słyszymy?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Halo?
Tak, słyszymy panią i jesteśmy już na antenie. Tylko i czekamy.
Bardzo źle słyszę.
A my panią bardzo dobrze słyszymy, także... Jak ma pani na imię? Jak ma pani na imię?
Niestety nie słyszę, dziękuję.
No przykro nam bardzo, my panią bardzo dobrze słyszymy. Jesteśmy na antenie Radio Maria, halo? Bardzo proszę. Radio Maria, nie wiem...
Halo? Czy...
Tak, jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, mówię z Warszawy.
Proszę wyciszyć swoje radio i w ogóle to jest apel do wszystkich, którzy chcą się z nami połączyć.
Już
w tym momencie
wyciszyć
zupełnie radio, tak.
Mi się nałożyło coś. Tam.
Tak. I jak ma pan na imię, może pan przypomnieć?
Jacek.
Panie Jacku, prosimy.
Chciałbym taką poruszyć kwestię, znaczy właściwie dwie. Bo jak wiadomo, to jest wszystkie środowiska artystów, powiedzmy tak ogólnie, bardzo mocno są związane z narkotykami. Jaki wpływ na kształt sztuki może mieć to, że ci ludzie bardzo często tworzą pod wpływem narkotyków i również jakby promują tą swoją sztukę pod wpływem narkotyków. To jest taka jedna kwestia. A druga kwestia to jest taka, że ja mieszkam w Warszawie i tutaj jest koło mnie sporo takich różnych galerii sztuki, galerii obrazów. Ja często przechodzę koło takich galerii i widzę, że tam na przykład wiszą jakieś obrazy, które wiszą tam bardzo długo, nikt tam w tych galeriach nie bywa, a jednak one się mają bardzo dobrze i te galerie są finansowane, tak jak sądzę, przez państwo w dużej mierze, a jednocześnie są takimi matecznikami jakby takich właśnie bardzo lewicujących środowisk. I teraz pytanie, czy to wszystko nie sprowadza, ta nowa jakby sztuka, nie sprowadza się do tego, że chodzi o pewien przepływ pieniędzy finansujący takie ruchy lewicowe, które pod, powiedzmy, płaszczykiem galerii, pod płaszczykiem sztuki mogą mieć przekazywane bardzo duże środki na swoją działalność. Również te środowiska takie homoseksualne, bo tak jak zauważam, to dość mocno są związane. No i tutaj prosiłbym również Kościoła o ustosunkowanie się do tego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Jacku. Dobrej nocy.
Problem artystów i narkotyków w środku zmieniających nastrój to oczywiście jest temat rzeka. temat rzeka i zaczyna się w epoce romantyzmu. To jest bardzo charakterystyczne, że pierwsze eksperymenty z narkotykami zaczynają się w epoce romantyzmu i co jest też ciekawe, że eksperymentują rzeczywiście, na przykład Hugo, Wiktor w młodości zażywał coś do momentu, kiedy nie zaczęły mu jakby fruwać stoliki w kawiarni paryskiej. Ale ci wielcy odstawiali to, ponieważ to zagrażało ich talentom. Zdawali sobie sprawę, że nie zrealizują tego, co mają zrealizować. Natomiast no, cała masa trzeciorzędnych, pięciorzędnych artystów, którzy w to wchodzili, no, najczęściej kończyli na cmentarzu. To narkotyki to nie jest dobry stymulator twórczości, to nie jest żaden stymulator. To jest po prostu nieszczęście. Nieszczęście. Ja nie wierzę w tworzenie pod wpływem narkotyków. To znaczy oczywiście, no był jeden geniusz w polskiej kulturze. Mam tu na myśli oczywiście Witkacego, no ale Witkacy no to jest geniusz. Także powiedziałbym, geniusze mogą, zwykli śmiertelnicy niech w ogóle nie próbują, bo to prowadzi na cmentarz.
Może bez tych narkotyków by jeszcze większe rzeczy powstały u
w przypadku Witkacego? Znaczy, no myślę, że no już rozdział zamknięty, no i my tego, gdybać, nie, my tego tak? nie wiemy, my tego nie wiemy. W każdym bądź razie, no ja czytałem Niemyte dusze, a czytałem niedawno Pożegnanie jesieni, ta wielka jego powieść, na temat wpływu właśnie bolszewizmu na duszę polską. No to jest oczywiście genialna książka. Genialna książka, Pożegnanie jesieni. Także polecam państwu bardzo tę właśnie pracę, bo pokazuje, jak podstępna jest te nowoczesne jakby prądy myślowe, które jakby rzeczywiście niszczą to, co no, mamy z tradycji. Cnoty możemy mieć tylko z tradycji. Myślę, cnót nie możemy poza tradycją jakby nauczyć, o czym pięknie pisze taki filozof McIntyre. Witkacy, który się narkotyzował, po prostu jest niezwykle przenikliwym myślicielem i filozofem. Nie? To tak na marginesie. Także podkreślam, że środki zmieniające nastrój, tak usiłuję sobie przypomnieć, kto intensywnie Basquiat, o, jest taki amerykański, taka gwiazda lat 80. Lech Majewski napisał o nim książkę, zresztą bardzo dobry, taki napisał Leonardo da Vinci i Nowego Jorku, czyli no, artysta, który w wieku 27 lat zmarł z przedawkowania. Mówią, że to jest wybitna sztuka, no, rzecz oczywiście dyskusyjna. Ale narkotyki nie służą. Co do owej galerii, no to akurat nie jestem kompetentny, jeśli chodzi o to pytanie. To znaczy, mnie się wydaje, że te galerie są najczęściej te takie, musiałby pan podać nazwy, o tak, to wtedy łatwiej byłoby na to pytanie odpowiedzieć. No galerie z obrazami, no być może są jakby prowadzone przez żony, no biznesmenów, też zdarzyły się takie przypadki, że żona bogatego biznesmena prowadzi galerię, ponieważ no jest to taki kwiatek do kożucha i to tak prestiżowo ładnie działa, że ona spotyka się z artystami, no i wchodzi do lepszego świata. No, teoretycznie wchodzi do lepszego świata, bo no, to niekoniecznie musi być lepszy
chodzi
świat.
Chodzi o jakieś towarzystwo pewnie.
Tak, towarzystwo artystyczne. To znaczy tutaj ten mit, tak? Ten mit, mit artysty jako kogoś wyróżnionego, kogoś specjalnego jakby pracuje w kulturze, nie? No w pewnym momencie pod koniec, na przełomie XIX-XX wieku mieliśmy też do czynienia z takim procesem, procesem przejmowania przez właśnie artystów jakichś takich funkcji, to od romantyzmu się zaczyna, jakichś funkcji właśnie, nie wiem, pośredników między tu a tam. No, jakkolwiek byśmy tą sferę definiowali już poza myśleniem takim teologicznym, nie? No, w XX wieku, w dobie panowania psychoanalizy, no to artysta jest pośrednikiem do wnętrza, który każdy ma ponoć niesamowite i artysta no, potrafi to wnętrze pokazać. No, tą głębię, która jest no, w człowieku, w co ja osobiście wątpię, bo jesteśmy tym, czym, jak działamy. Jesteśmy raczej, powiedziałbym, istotami, które dopiero tworzą swoją jakość przez działanie, przez praktykę. Praktyka nas kształtuje, a nie jakieś wyimaginowane głębie freudowskie. Żadnych freudowskich głębi.
Dziękuję. Już odbieramy następny telefon. Halo, Radio Maria, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Andrzej Sokolniki z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Właśnie to chciałem do audycji.
Tak, jest pan na antenie, już pana słyszymy.
Artyści, którzy tworzą pod wpływem narkotyków, alkoholu, artyści, którzy są daleko od Pana Boga i tworzą swoje dzieła, w tej twórczości swojej na płótno przenoszą swoją osobowość, swoje grzeszne życie. I to te obrazy, czy to są obrazy autentyczne, czy reprodukcje, czy fotografie mają bardzo właśnie zły przekaz i to jest udowodnione. Ja w tej chwili mogę podeprzeć się też takimi osobami, które studiowały na Akademii Sztuk Pięknych i właśnie jedna z przyjaciółek mówiła właśnie, że profesor na podstawie namalowanych pejzaży potrafił powiedzieć o danej osobie, o jej wnętrzu, o jej duchowości, o jej właśnie stanie duchowym i stanie takim właśnie. To jest takie właśnie ciekawe. Dlatego też mamy świątynie niektóre wymalowane przez Witkacego i innych artystów. Słuchajcie Państwo, no one po prostu niektóre tchną, po prostu grozą. Dużo czerwieni, czy żółci, czarnych kolorów. Po prostu jest to, no, smutny kolor. Osoby bardzo uduchowione odczuwają te stany niesamowicie i wskazują właśnie na zły przekaz, jaki jest zawarty w tych kwiatkach namalowanych, w tej kolorystyce. To tyle. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję, Panie Andrzeju. Pan redaktor Mazurek.
Znaczy ja właśnie zwróciłem uwagę, że no nie jest obojętne dla naszego wnętrza to, na co patrzymy. Dla naszego zdrowia psychicznego. No, tylko z drugiej strony pewien element grozy w wielkiej sztuce też jest obecny. No, no sztuka, która rzeczywiście porusza no wielka tutaj no groza wieje z ukrzyżowania Matiasa Grinewalda. To jest groza. No, sztuka niemiecka w ogóle jest bardzo silnie naładowana tym elementem, elementem ekspresji i takiego podkreślania cierpienia. Nie? To tak już na marginesie. Czy ja tutaj zgadzam się. Zgadzam się, że obrazy niosą pewne przekazy, które wpływają, które mają taką wartość no, mobilizującą ducha i taką, które powodują no, przygnębienie tego ducha. No zawsze z przerażeniem na przykład wsłuchiwałem, jak pracowałem w liceum plastycznym jako nauczyciel, no z przerażeniem wsłuchiwałem zachwyty nad twórczością Beksińskiego, Zdzisława, no, który no, ma gigantyczną popularność, no, jest i jednocześnie upodobanie w nim znajdowało właśnie wielu młodych ludzi, młodzież właściwie, nie, która no jest coś takiego jak amor fati, że nadmiar młodej tej energii w młodym człowieku powoduje, że czasami jakby nie potrafi, jak nie ma mądrego kierownika, wybrać właściwej drogi i wtedy takie pokusy takiej, powiedziałbym, makabrycznej estetyki no, wciągają go. No, tutaj no, to tych niebezpieczeństw jest bez liku, multum. No zresztą w ogóle sztuka to jest dziedzina niebezpieczna. Tutaj to jest dziedzina niebezpieczna. Dlatego, że no jest to w jakimś sensie działalność, wytwarzanie fikcji. To jest wytwarzanie fikcji, no, która ma gonić realność. To, no, to jest, jak na to się spojrzy głębiej, działalność trudna i pełna odpowiedzialności. Dlatego, że poprzez sztukę można po prostu manipulować. Najgorsza jest sytuacja, jeżeli mamy do czynienia no właśnie z człowiekiem, który no, nie ma tej jasności, tej anielskiej jasności w głowie, a jednocześnie ma ogromny talent. To jest częste. I właśnie co? No to jest no paradoks, nie? No tak, i jest przekonywujący. Jest przekonywujący. To są tajemne rzeczy. Także natomiast podkreślam, ta wysoka pozycja Beksińskiego w świadomości tych młodych ludzi mnie zawsze przerażała, nie? Te takie turpistyczne, nihilistyczne, piekielne, straszne, po prostu straszne krajobrazy, no. To jakiś komunikat jest, nie? Ja zawsze sobie zadaję takie pytanie, że w sytuacji, kiedy pojawia się no właśnie coś problematycznego, no to jest jakiś znak, nie? To jest jakiś znak, który czemuś służy. No.
Dziękuję. I kolejna osoba. Radio Maria. Halo, jesteś na antenie?
Halo?
Tak, tak, słuchamy pana.
Tak, Zbigniew z Wrocławia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem podziękować za znakomitą audycję, no i powitać pana Macieja Mazurka, który znakomicie przedstawił tło socjologiczno-polityczno-ideowe tych procesów, które się w tej chwili dzieją, ale nie dzieją się w ogóle w sztuce. Dzieją się w dziedzinie wyrobów dekoracyjnych, w propagandzie politycznej i w dziedzinie zabawy, po prostu, rozrywki. Pan Maciej mówił cały czas na poziomie show biznesu. On tak wygląda. I te elementy szczególne, o których mówił i pewnie angażują mocno słuchaczy, jak to, że media podejmują wątki skandalizujące i tak dalej, no to jest wynik tego, że tak to ustawili politycy. To się nie dzieje samo z siebie, tylko dzieje się z decyzji polityków, którzy angażują do realizowania takiej propagandy właśnie, pośredniej czy bezpośredniej, odpowiednie osoby. No i organizowane to więcej wyjaśniają nie problemy twórczości artystycznej, bo tej akurat w tej sferze nie widzę, nie widziałem. Natomiast wyjaśniają o wiele więcej faktury po prostu w zleceniach, jakie organizują galerie. No wynajmuje się paru plastyków czy plastyczek i oni robią to, co im wskazano po prostu. Ja bym nawet protestował przeciwko używaniu bez przerwy pojęcia sztuka. Sztuka to twórczość artystyczna. Plastycy, kompozytorzy, aktorzy, filmowcy i tak dalej, pisarze nie są artystami. To są zabawiacze. Natomiast zdarza się, podobno 2 promile całej produkcji, jaka jest prezentowana, że coś może mieć wartość artystyczną, czyli innowacyjną. Jest paradoksem, że w Polsce, w której raczej mamy za mało kultury intencyjnej, za mało nowych twórczych rozwiązań w najróżniejszych dziedzinach, polityka państwa, bo to jest absolutnie wszystko polityka państwa, to są galerie czy samorządowe, czy państwowe i tylko w tych miejscach prowadzi się po prostu zwykłą propagandę dla osłabienia wpływów Kościoła katolickiego. No to tak, potem gazety podchwytują, ale to nie ma żadnego kontaktu przecież z twórczością artystyczną. Jak patrzę na to wszystko, to film idzie mi do tyłu, bo widzę takie naiwne naśladownictwa struktur, rozwiązań formalnych, które no, sięgają lat 60. Czyli to jest bardzo eklektyczna produkcja, która z twórczością artystyczną nie ma nic wspólnego, z pewnym poziomem estetyki też bardzo rzadko to jest poziom wysoki. Więc owszem, mamy o czym mówić, ale tylko w tym sensie, że wróciliśmy do czasów wczesnego Żdanowa i w ścisłej polityzacji instytucji kultury, które prowadzą działalność propagandową, zresztą tego się za bardzo nie ukrywa, jak się poczyta tych omówienia do różnych wystaw w tych muzeach sztuki nowoczesnej, centrach i tak dalej, no to tam się pisze wprost, oni się zajmują sprawami najróżniejszych polityk społecznych, takich czy innych, a nie widziałem jeszcze tekstu, który by dowodził wartości artystycznych, które są, jak to Stanisław Osowski kiedyś pięknie napisał, obiektywne, ale arystokratyczne. Trzeba mieć kompetencje. Wartości estetyczne no, są subiektywne i demokratyczne. Każdemu coś się może innego podobać. Także bolączką tego, co mamy w Polsce, jest niezdolność rozpoznawania rzeczywiście innowacyjnych, twórczych osiągnięć za ostatnie 100 lat polskiej kultury. Teraz jeszcze tylko jedna uwaga, jeżeli chodzi o Stanisława Ignacego Witkiewicza. Był autorem jednego z pierwszych na świecie studiów wpływu narkotyków na stan emocji i umysłu i jest to jedna z najbardziej podstawowych. Przeprowadzał eksperymenty sam na sobie, ale był na tyle silną strukturą psychofizyczną, że sam mógł się wyprowadzić z tych stanów. To jest opinia, którą mi przekazał swego czasu profesor Kazimierz Dąbrowski, znakomity psychiatra, psycholog. I tutaj rzeczywiście, jeżeli ktoś nie ma tej potężnej struktury zintegrowanej, tak jak Stanisław Ignaciewicz, no to lepiej, żeby trzymał się z daleka od alkoholu i z daleka od narkotyków. Można powiedzieć tak, bywali niektórzy artyści rzeczywiście wybitni, którzy pomimo to, że byli alkoholikami, to jednak zdołali coś zrobić, ale alkohol, a nie narkotyki w niczym nikomu nie pomogły. No to szczęść Boże i cieszę się, że słyszałem
Makarewicz, może, tak?
Tę wypowiedź pana Macieja Mazurka.
Tu padło do pana pytanie, panie Zbigniewie. Proszę się nie rozłączać.
Tak.
Pan profesor Makarewicz?
Tak.
A, no to witam, panie profesorze. Bardzo miło.
No, cieszę się.
Tak, dziękuję za wsparcie. Tak, bardzo, bardzo, bardzo istotne.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
No tutaj to tak warto podkreślić tą demitologizację właśnie narkotyków i alkoholu jako napędu do twórczości, że to rzeczywiście nic nie daje. To jest fakt.
Myślę, że już za moment wrócimy do ciągu dalszego naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę Państwu, cały czas rozmawiamy z panem Maciejem Mazurkiem, publicystą, poetą, malarzem, na temat wojny kulturowej w kontekście sztuki i chrześcijaństwa. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Małopolski.
Miło.
Myślę, że dziś pan redaktor poruszył jedną z trzech zasadniczych kwestii. Mianowicie chodzi mi o cywilizację łacińską. Te trzy filary cywilizacji łacińskiej, a więc greckie rozumienie sztuki, rzymskie prawo i etyka i moralność w życiu publicznym. To są filary 2000 cywilizacji. I trzeba powiedzieć, że równolegle oprócz od antysztuki rozwija się walka z prawem, którego wzorem jest prawo rzymskie, i jednocześnie walka z etyką i moralnością, źródłem której jest religia katolicka. I jeżeli chodzi o właśnie tę antysztukę, to myślę, że należy rozciągnąć również na antymuzykę, na przykład antypiśmiennictwo, wszelkiego rodzaju nagrody. Wystarczy popatrzeć, co jest treścią tych nagradzanych książek. I do tego należy włączyć również edukację dzieci i młodzieży. To jest właściwie deprawacja dzieci i młodzieży. Muzyki współczesnej, choćby nawet rozrywkowej, no nie da się po prostu słuchać. A więc całe to działanie w tych trzech obszarach to jest budowanie antycywilizacji. Jest to walka na trzech frontach, nie tylko na froncie kulturowym, którą poruszył pan redaktor, i warto by było również i takie rozmowy przenieść na te dwa pozostałe. Deprawacja prawa, tworzeniu prawa, to co mamy dzisiaj, to właściwie trudno to nazwać prawem, i oczywiście walka z moralnością, etyką, czyli walka z Kościołem, bo Kościół tutaj jest głównym filarem utrzymania tego porządku.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy panie Janie za tę uwagę.
Tak, no nie jestem prawnikiem, ani też powiedziałbym etykiem, także nie ośmielę się bronić, dyskutować w tych kwestiach. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o greckie rozumienie sztuki, to ono jest dzisiaj zapoznane i jest właściwie bardzo proste. Ja przypominam sobie takiego znakomitego filozofa włoskiego, Giorgio Colli, który napisał taką książkę Po Nietzsche, i on tam interpretując Nietzschego mówi coś takiego, że to, co, że istotą sztuki jest to, co się przeciwstawia cierpieniu. To, co równoważy niedogodności życia. To, co przezwycięża metabolizmy polityczne, ekonomiczne, społeczne. To, co nas transcenduje. Co pozwala nam, jakby powiedziałbym, no, wyjść, czasami wyjść z siebie. To jest istota tego greckiego rozumienia sztuki jako prawo, jako prawa, jako pewnego prawa równowagi. No, a zatem no, jakiś rodzaj, powiedziałbym, fikcji. Rodzaj cudownej fikcji, no, która życie czyni do zniesienia, o tak. Czyni życie lżejszym, pomaga. Ta funkcja została stworzona, żeby człowiekowi po prostu było lżej na tym łyspadole. Funkcja artysty, taka, jak mnie się wydaje, taka fundamentalna, no to pomagać tym, którzy są zanurzeni w tym metabolizmie i żeby ich oderwać, aby mogli odpoczywać od czasu do czasu, od trudów życia. No to jest, to zawsze to miało miejsce. I jeszcze jedna bardzo kwestia ważna, o której tutaj muszę wspomnieć, że związek sztuki z rytuałem, z religią, jako no, pewien element większej całości, to znaczy sztuka była podporządkowana rytuałowi religii. Natomiast jakby samo pojęcie sztuki jest pojęciem, ono się autonomizuje dopiero w XVIII wieku tak naprawdę. Pojęcie artysty jako tego, który jest bytem wyróżnionym, to też jest dopiero romantyczna koncepcja świata. Ona się dopiero rodzi na przełomie XVIII-XIX wieku. Wcześniej artysta de facto był postrzegany przede wszystkim jako zwykły rzemieślnik, no, który wytwarzał przedmioty. Nie miał, no oczywiście już możemy w renesansie tam znaleźć pewne elementy mitologizacji, jakby powiedziałem, artystów tych z najwyższej półki oczywiście, no ale właściwie większość nie traktowała siebie w kategoriach kogoś wyjątkowego, no po prostu byli rzemieślnikami. No. Problem polega na tym, że pewne procesy socjologiczne spowodowały to, że to, co na przykład na przełomie XIX i XX wieku było, pojawia się bohema. Pojawia się bohema. Bohema to też jest jakby zjawisko z połowy XIX wieku, ale bohema przyjmuje pewien alternatywny tryb życia wobec tradycyjnego społeczeństwa. To znaczy ludzie wolnych zawodów, artyści, no, którzy poszukują no nie wiadomo czego. Świat artystyczny staje się jakby ścieżką ich społecznego awansu i prestiżu. I w tych środowiskach właśnie bohemy na przełomie XIX-XX wieku no, rodzi się pewien styl życia. No, szukanie właśnie upojenia w narkotykach, życie na bakier z moralnością mieszczańską, etc., etc. I ten model, on w społeczeństwie, on został jakby rozpowszechniony przez kontrkulturę. Dlaczego? Dlatego, że no to, co mówiłem, że ten rozwój przemysłu spowodował jakby uwolnienie od konieczności. To znaczy wysoce wydajna gospodarka Zachodu powoduje, że można przeżyć nie pracując. No i to jest, czyli o, mamy to, o czym marzył Karol Marx, mianowicie wolność od konieczności. I co się okazuje? Że tę wolność od konieczności ludzie, jak myślał Karol Marx, nie wykorzystują w celu osobistego doskonalenia, malowania, czytania książek, tworzenia, powiedziałbym, tylko dokładnie, powiedziałbym odwrotnie. Nadmiar wolnego czasu powoduje, że mamy do czynienia z pojawieniem się tak zwanego artystycznego proletariatu. No. No, czyli właśnie no, ludzi często nieszczęśliwych, zagubionych, którzy no właśnie uwierzyli w mit sztuki, tak? Mit sztuki traktują w kategoriach właśnie jakiejś parareligii. No, to jest, to dla wielu jest jakaś forma parareligii. Chciałbym tutaj nawiązać jeszcze do takiego ciekawego, tak ciekawej sytuacji, którą właśnie miałem z panem profesorem Makarewiczem, no, który właśnie tutaj tak dzielnie mi pomógł. Mianowicie 3 lata temu bodajże byłem na sesji w Wrocławiu pod tytułem Sztuka i zaangażowanie. No właśnie, tam na tej sesji były rozważane problemy właśnie zaangażowania sztuki. Ja jestem przeciwnikiem angażowania sztuki właśnie w metabolizmy społeczne, polityczne, zgodnie z myśleniem greckim. I pamiętam, że tam pojawiła się referat, który propagował sztukę, no taką z Rosji, ewidentnie takie, powiedziałbym, trockistowsko-leninowskie idee. I zupełnie otwarcie oczywiście. No i pamiętam tą reakcję właśnie, znaczy reakcję moją i pana Makarewicza, profesora, no, która spowodowała, że no, nie odbyło się to wystąpienie, no, ponieważ ono było propagowaniem, powiedziałem, podejrzanych idei. Nie? No i tak widziałem, że część młodzieży no, zaczyna to przyjmować jako rzeczywiście, no to tak, bo to motywacja była racjonalna, że tego nie, to nie, po pierwsze, to nie jest żadna sztuka i że należy po prostu tego nie rozpowszechniać. Jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, jeśli chodzi o tak zwane ruchy wolnościowe w obrębie sztuki zachodniej w latach związanych z kontrkulturą. Wiadomo, że w latach 60. mamy do czynienia z pojawieniem się organizacji terrorystycznych. No właśnie, w obrębie tej bohemy artystycznej, która chce zniszczyć podstawy społeczeństwa kapitalistycznego. Bader-Meinhof, Action Direct, Czerwone Brygady, tak? Włochy. No jest taki ruch młodzieży, który... To jest związane oczywiście z kontestacją świata tych tradycyjnych, mieszczańskich, zachodnich wartości, akcjoniści wiedeńscy, etc., różne takie... To znaczy, powiem tak, my nie wiemy, ale jest faktem, że owe terrorystyczne grupy były wspierane przez służby państw komunistycznych, które oczywiście zarazę anarchistyczną usiłowały tam wywołać. To jest jakby potwierdzone. Stasi, oczywiście, to już wiemy o tym, że Stasi wspomagała Bader-Meinhof. I teraz jest pytanie, czy... te destrukcyjne wpływy w obrębie sztuki Zachodu, czy one czasem też nie były inspirowane? My tego nie wiemy. Możemy się domyślać. Problem polega na czym? Problem polega na tym, że no właśnie, ten cytowany przeze mnie Pierre Bourdieu mówi, że bardzo ważny jest moment genezy. Jeżeli, powiedziałem, implantujemy pewną ideę w obrębie, powiedziałem, zdrowej wspólnoty jakiejś społecznej czy politycznej, no to tę ideę, która raz została zasiana, trudno wyrugować. To potem następuje jakby klonowanie. Jest też faktem, że ta ciężka wojna ideologiczna, jaka miała miejsce w okresie, no właśnie, zimnej wojny, ona spowodowała, że no powiedziałem, KGB, ale nie tylko KGB, bo też służby państw komunistycznych, no one po prostu rozsiewały różnego rodzaju zarazy w redakcjach zachodnich. Zresztą ja tutaj już nie będę wspominał o naturalnej jakby tutaj skłonności wielu intelektualistów zachodnich do państwa Słońca i z państwa dobrobytu, jakim był Związek Radziecki. No, także ta dyfuzja, powiedziałbym, ta dyfuzja prowadziła do infekowania, do jakiejś formie infekcji. Zresztą z drugiej strony, tutaj powołam się na artykuł bodajże chyba w Szpiglu, który mówił o, że w pewnym momencie też amerykańskie służby wykorzystały malarstwo, sztukę amerykańską, czy też pomogły pewnemu nurtowi, takiemu wolnościowemu nurtowi, czy mówię o tej wielkiej abstrakcji amerykańskiej geometrycznej, ona robi wrażenie jak poezję Whitmana. Mówię to o Barnecie, mówię to o Pollocku, że to pomogły tej sztuce jako właśnie sztuce wolnego świata w przeciwieństwie no właśnie do tej socjalistycznej sztuki bloku sowieckiego. Także ten czynnik polityczny być może wtedy także miał istotny wpływ na charakter sztuki. Ja pamiętam właśnie wtedy też o tym potencjalnym wpływie służb na kształt kultury zachodniej w latach 60. na kontrkulturę, no właśnie mówiłem w tym Wrocławiu, no i ku memu zdziwieniu było to przyjmowane. Co też świadczy o pewnej zmianie mentalności młodzieży artystycznej, bo podejrzewam, że jeszcze 15 lat temu uznano by mnie za kompletnego oszołoma. Także to, że społeczeństwo zaczyna myśleć w kategoriach spisków, jakby dowodzi budzenia się instynktu samozachowawczego wspólnoty. O, na przykład kultura amerykańska, każdy, filmy jakie, to filmy sądowe. Duża część filmów amerykańskich toczy się w sądach, tak? Cokolwiek by sądzić o Ameryce, która teraz rzeczywiście przeżywa niestety kryzys, to duża część na przykład tej kultury jest właśnie elementem obrony systemu demokratycznego. Albo na przykład częsty motyw w amerykańskim filmie, samotna dziennikarka albo samotna pani adwokat, biedna, nagle odkrywa wielki spisek korporacji, które niszczą tam raport Pelikana na przykład z Julią Rogers. No. To jest funkcja kultury też. Jak patrzymy na polską literaturę, no to co, literatura czym się będzie? No w ogóle tych problemów nie tyka. No teraz troszeczkę to się ruszyło. No. Kultura ma gigantyczne znaczenie dla obrony i kontroli porządku politycznego. Jeżeli na przykład pojawiłoby się kilka powieści dotyczących różnego rodzaju afer, no one powinny się pojawiać, nie? Właśnie nawet szpiegowskich, kryminalnych. Polscy filmowcy powinni robić filmy o problemach związanych z życiem politycznym. Natomiast no, wiadomo, jak to wygląda. Nie? Temu właśnie służy również kultura jako element ważna straż porządku demokratycznego.
Bardzo dziękuję. I już mamy telefon. Bardzo proszę, halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No i Łukasz. Ja dzwonię, ponieważ od dłuższego czasu zastanawiam się, biorąc pod uwagę to, jak wiele różnych rzeczy ma wpływ na twórców różnego rodzaju sztuki. Na ile my, jako ludzie wierzący, zanim zaczniemy czegoś na przykład słuchać, jakiejś muzyki, powinniśmy się zainteresować samym twórcą. No bo też jest tutaj taka kwestia, czy my przypadkiem nie będziemy obrażać Pana Boga przez słuchanie czegoś, co z pozoru nie wydaje się złe, ale jednak twórca ma jakąś intencję złą, prawda? No bo to jest jakby walka z chrześcijaństwem. A w dzisiejszych czasach to już nie jest takie wyraźne, jak na przykład dawniej była muzyka, która jawnie nawiązywała do różnych rzeczy. Dzisiaj tak już jest to wszystko takie zakamuflowane. I tak tutaj miałbym takie pytanie właśnie. Mhm. Jak do tego podejść? Żeby to było wszystko w porządku, prawda?
Dziękujemy, panie Łukaszu.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Pan redaktor.
Nie wiem, czy to nie jest pytanie do duszpasterza. Ojcze.
No właśnie, też się tak obawiam, ale no najprościej przecież mówiąc, no szukajcie źródła, bo źródło wam powie, jaka będzie woda dalej, tak? No jeśli jest ktoś, kto jawnie występuje przeciw Panu Bogu, tak, no to wiadomo, że jego twórczość jaka będzie w tym momencie. Chociaż Pan Bóg się posłuży każdym, żeby dotrzeć do kogokolwiek. To też jest taka prawda, żeby Pan Bóg potrafi się każdym posłużyć. Ale mamy takie przykłady. Pan mówi, że nie jest tak jawnie. Mnie się wydaje osobiście w tym momencie, że teraz jest o wiele bardziej jawnie niż kiedyś. Dlaczego? Popatrzmy na teledyski, na współczesne teledyski. Zróbmy sobie stop klatki takie, naprawdę oglądajmy klatka pod klatce. Zobaczymy, że na przykład w jednej klatce się pojawi krzyż odwrócony, że się pojawi pentagram, że się pojawi dużo tych, na przykład jedno oko. Co to oznacza? Właśnie te symbole wszystkie, które są teraz w teledyskach, nie tylko w teledyskach, ale też i gdzieś tam w sztukach tych okładkowych, takich pismach, gdzieś pojawiają się takie różne symbole. One jak fale co chwilę przychodzą, nowe symbole i pojawiają się gdzieś tam, rzeźbią nasze wnętrze. Także myślę, jeżeli coś takiego jest używane, czyli prześmiewanie się naszej wiary, wartości naszej wiary, no to nie wiem, czy my chrześcijanie tutaj to powinniśmy akceptować. No, jeśli zobaczmy, co robią muzułmanie, chociaż no to nie jest dla nas przykład, że jeśli ktoś się naśmiewa z ich proroka, jak w tym momencie reagują, ale czują swoją wartość. I teraz pytanie, czy ja jako chrześcijanin czuję swoją wartość w tym momencie? Przynajmniej nie wspieram, nazwijmy tak, tego artysty, który no, śmieje się ze mnie jako chrześcijanina. Nie wiem, co pan teraz redaktor na to jeszcze do tego doda.
Znaczy, no nie jestem znawcą muzyki, no ja jestem, tylko słuchanie Mozarta leczy duszę. Tak, to ulubiony kompozytor Benedykta XVI. Zresztą właśnie tutaj ojciec puszcza Mozarta i jest takie powiedzenie, że aniołowie w niebie grają Mozarta, ale jak przychodzi Pan Bóg, to zaczynają grać Bacha.
A to czuję, że na koniec będziemy musieli zagrać Bacha. Mhm. Ale wcześniej jeszcze na pewno odbierzemy telefon. Radio Maria, halo?
Halo. Jesteś chciałem się powiedzieć na temat tej audycji.
Tak, słuchamy Pana. Jak ma Pan na imię?
Bolesław z północy Polski.
Tak, słuchamy.
No więc chciałem powiedzieć takie dwie rzeczy. Jedna to jest to, że Kościół przez całe wieki był przecież mecenasem kultury. I teraz te funkcje mecenasa bardzo ograniczył, bądź w ogóle zarzucił. I czemu to tak jest? Czemu to tak się dzieje?
No, pytanie, panie Bolesławie, ale to do pana redaktora na pewno odpowie, ale czy na pewno Kościół zarzucił?
No w jakimś sensie na pewno, bo przecież papież Juliusz, będący mecenasem renesansowych artystów, nawet Aleksander III, no byli mecenasami, no, to nie da się tego ukryć.
Tak, ale Kościół wtedy
był... II. Dobrze. To jednak Kościół.
Panie Bolesławie, to damy odpowiedzi tutaj panu redaktorowi. Dziękujemy za to pytanie, ważne pytanie i dlatego...
Znaczy mogę odpowiedzieć, że Kościół za papieża Juliusza II i za... No, był potęgą polityczną też. To były jakby właściwie inne czasy i... znaczy jakby my nie możemy rzutować, powiedziałem, naszej mentalności dzisiejszej na czasy, to zupełnie jakby inny jest, inny z punktu widzenia społeczno-politycznego to zupełnie inny świat. Problem, no rzeczywiście do końca XVIII wieku, to jakby sprawdzenie wartości każdego artysty czy malarza, na przykład było to, czy rzeczywiście potrafi namalować dobry obraz religijny, nie? I to było zdecydowanie 80%, tak, to było, to była sztuka religijna, ale też świadomo, znaczy mentalność społeczna tamtego czasu, no, była całkowicie przeniknięta, powiedziałbym, problem ateizmu Europy, to jest problem dopiero przełom XVII-XVIII wiek. Problem pojawienie się konkurencyjnych wobec kościoła prądów umysłowych. Wcześniej Kościół stanowi pewną dominantę. No, tak wygląda jakby historia. No, można powiedzieć tak, że dzisiaj bycie katolikiem to jest zadanie i rzecz, powiedziałbym, zdecydowanie trudniejsza niż, ale też dlatego, że trudniejsza, no szlachetniejsza w swej istocie niż no, bycie katolikiem w wieku XVII czy XVI, w XVI wieku. No. To trochę takie ryzykowne te moje rozważania, ale tak mnie się zdaje. A dlaczego Kościół nie jest mecenasem? No, bywa, jest. Jest. No, wyobraźmy sobie polską sztukę lat 80. bez istnienia Kościoła. Cała kultura niezależna właściwie w tym decydującym momencie dla życia narodu, no to znalazła oparcie w Kościele. To właściwie powiedziałbym, nie ma w Polsce innej instytucji tak silnej, która może stanowić oparcie dla społeczeństwa obywatelskiego, autentycznego społeczeństwa obywatelskiego, budowanego na bazie parafii, a nie jakichś tam abstrakcyjnych wspólnot społeczeństwa obywatelskiego, które usiłuje wypromować Gazeta Wyborcza 25 lat i ciągle mówi o konieczności budowy społeczeństwa obywatelskiego, jak społeczeństwo obywatelskie jest budowane wokół parafii Kościoła katolickiego, ale to jest jakby oczywiste. No to w zdecydującym momencie Kościół był mecenasem, no i to chwała Bogu. Chwała Bogu, bo to ogromna rola w ogóle z wyjścia z komunizmu i zachowania przez dużą część tego narodu no, pewnej siły wewnętrznej, nie? Która na przykład pozwala nam dzisiaj bronić się przeciwko tym atakom lewackiej ideologii z Zachodu, nie? Bo niby to nowoczesne. No. Także Jest, bywa też mecenasem Kościół katolicki. Nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź.
Ja bym jeszcze mógłbym cokolwiek jakoś dodać od siebie, może nie od siebie, ale czytając różnych mądrych ludzi Kościoła, no w kulturze właśnie Kościół widzi też przyszłość ewangelizacji poprzez kulturę. Czym to jest tłumaczone? Na samym początku, kiedy inne narody zaczęły wiązać się z chrześcijaństwem, zaczęły być chrześcijańskimi narodami. To takie jest może ludzkie wytłumaczenie, bo wiadomo, że wytłumaczenie wiary to jest takie, że Duch Święty działa, ale Duch Święty działa poprzez coś zawsze, poprzez kogoś. I te narody zachwyciły się kulturą chrześcijańską. To jest przede wszystkim ta kultura, która niosła ze sobą coś wyższego, niż oni do tej pory doświadczali, coś piękniejszego, czego nie potrafili nazwać, ale to ich pociągało, bo oni nie rozumieli kwestii zmartwychwstania, nie rozumieli kwestii do końca może grzechu, odpuszczenia grzechu, jakoś tego wszystkiego nie rozumieli, ale widzieli w tym coś wyższego. I tym się zachwycali, to był zachwyt pewien. Być może to w tą stronę na pewno idziemy. Zobaczmy też, co się dzieje. Na przykład tutaj w Toruniu już niedługo będzie 5 września, 7 dziękczynienie w rodzinie, będzie ten nasz kościół, który jest w budowie, w tym momencie na pewno otwarty dla państwa. Będzie można przyjechać, zobaczyć, ile rzeczy jest pięknych, już zrobionych. Artyści nad tym pracują i jakie to będzie piękne wtedy w środku. Już będzie można coś zaobserwować, ale do zakończenia, wiadomo, jeszcze chwilę pozostało. Także zapraszamy państwa w sobotę 5 września. I kolejna osoba, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam również dodać do bardzo ciekawej audycji. Bardzo cieszę się, że nasz gość, który należy do grona artystów, dostrzega tak poważne, że tak powiem, problemy.
A jak ma pani na imię?
Barbara z Torunia. Ja chciałam po prostu ze swej strony dodać, aczkolwiek nie należę do świata artystów, tylko do świata ekonomistów, że promowanie, że tak powiem, w szeroko rozumianej sztuce i obyczajowości antywartości i nadawanie im, że tak powiem, cech pseudowartości pod, że tak powiem, płaszczykiem wolności tworzenia czy zachowania ma głęboki sens socjologiczny. Jest to element inżynierii socjologicznej, świadomie kształtowanej przez, nazwę to tak ogólnie, możnych tego świata, po to, żeby po prostu rozbijać jedność wśród ludzi, narodów, grup społecznych. Po prostu rozbijanie tej jedności ma, ponieważ ludzie, jeśli się łączą, to łączą się po prostu według jakichś określonych wartości. Na przykład chrześcijanie łączą się wokół wartości chrześcijańskich, na przykład inne grupy społeczne o charakterze religijnym wokół po prostu wartości jakiejś danej religii, czy w zakresie obyczajowości, czy jakiejś innej dziedzinie. Zawsze się ludzie łączą, ci, którzy mają wspólne wartości. A to ma na celu po to, żeby po prostu rozbijanie, że tak powiem, tych grup społecznych ma na celu sens ekonomiczny, po to, żeby ci ludzie nigdy się nie zjednoczyli przeciwko możnym tego świata. To tyle. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję pani Barbaro. Pan redaktor.
Tak. Tak, rzeczywiście duża część sztuki tej współczesnej ma charakter nihilistyczny. To jest ta tradycja, która zaczyna się od Marcela Duchampa, autora tego słynnego pisuaru, który rozpoczął pewien taki nihilistyczny nurt w sztuce zachodniej. Znaczy, ja bym zwrócił uwagę na coś jeszcze, co jest zauważalne w tym świecie sztuki nowoczesnej, a mianowicie pewne, ja nawet nie śmiem nazwać je pewnymi parareligijnymi zachowaniami tak zwanego, powiedziałem, towarzystwa artystyczno-intelektualnego. Na czym to polega? Mianowicie przede wszystkim no na przykład załóżmy, grupa artysta wystawia deskę opartą o ścianę, do tego jest niezwykle subtelny komentarz przywołujący jakiś tam, powiedziałbym, nikomu nieznanych filozofów, ale niby wpływowych, i 200 osób z tak zwanego dobrego towarzystwa uznaje, że to jest sztuka. Czyli dokonują czego? Dokonują procesu fetyszyzacji. Ta zwykła decha staje się po prostu fetyszem, bałwanem swoistym, który podziwiają jako coś, co ma wyższą rangę i wyższą wartość. Czyli jest to zachowanie ze swej istoty parareligijne. No i też powiedziałem, co zauważyłem, zawsze mnie to bawi, dlatego że najczęściej te osoby z tak zwanego salonu czy lepszego towarzystwa, one po prostu wyjątkowo nie lubią Radia Maryja, po prostu. No dlaczego? No dlatego, że wyznają po prostu jakąś podejrzaną, artystyczną parareligię, jakiś kult dechy po prostu, który jest
irracjonalny.
Racjonalny tylko i wyłącznie z punktu widzenia właśnie określonej grupy wpływu, nie? Która buduje też prestiż. Bo teraz jest następny element. Jeżeli ty nie zaakceptujesz jakby tej narracji, że ta decha jest wybitnym dziełem sztuki, no to nie należy do lepszego towarzystwa. No więc duża część osób no właśnie ulega tej presji, no i idzie, i pomimo, że król jest nagi, jak w baśni Andersena, no to klaszcze i mówi tak, ach, jaki jesteś wspaniały artysto, jaka głębia myśli. No to jest, myślę, że to jest dobry też schemat do opisania wielu praktyk w obrębie sztuki współczesnej. Także radziłbym się nie bać. Jeżeli się widzi dechę, to nie należy po prostu ulegać przed tym fetyszem i przed wpływem środowiska, która wymusza na nas opinie zgodne właśnie z opiniami ich. Tak? No to jest jakby jasne. Zabawne jest to właśnie te paraligijne zachowania elit artystycznych.
Dziękuję. Już mamy kolejną osobę. Radio Maria, halo? Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji polskiej, szczęść Boże Ojcu i naszemu gościowi. Ja usłyszałem takie szczęść zdanie, Boże, wyrażające taki mniej więcej sens, że nie ma jakiejś freudowskiej głębi, jest tylko praca. Nie chcę się odnosić do teorii Freuda, bo się na tym nie znam, natomiast chcę uwzględnić czynnik sprawczy samego stwórcy, który stworzył człowieka na obraz i na podobieństwo swoje, czego nam negować nie wolno, a ten czynnik sprawczy to jest fakt obdarowania talentami, które nie wolno zakopywać, ale należy rozwijać, i w tym sensie praca i prawdziwość takiego powiedzenia, że geniusz to jest 1% talentu i 99% pracy, co jednak dalej wskazuje na pracę, na zasobie zawartym w człowieku i potwierdzenie tej prawdy ewangelicznej, co masz, czego byś nie otrzymał. A więc jednak w jakimś sensie zasoby głębi, które pod wpływem pracy się uwalniają i rozwijają. To tyle w tej sprawie z mojej strony. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Tak, dziękuję bardzo za uzupełnienie mojej wypowiedzi. Ja się zgadzam z tym, oczywiście. Ja się zgadzam. Ja tutaj znaczy sceptycznie podchodzę do tak zwanej głębi artystycznej, do kategorii autentyczności. Znaczy, powiedziałem, nadmierna ekspresja artystyczna nie jest jakby wskazana. Artysta winien się przede wszystkim poprzez swoje dzieło wypowiadać i wiele rzeczy jakby też niekoniecznie musi być dla niego świadomych. Nie? To jest też, myślę, jeden z elementów praktyki artystycznej. Ale jak mawiał Cézanne, malarzem jest ten, kto maluje 8 godzin dziennie i potrafi wymalować białą ścianę. Takie tajemnicze sformułowanie kiedyś no, napisał chyba w listach z Bernardem, takim przyjacielem swoim, Cézanne. Malarzem jest ten, kto maluje 8 godzin dziennie i potrafi wymalować białą ścianę. To ciężka sztuka jest.
Dziękuję. I już za moment pewnie jeszcze kolejny telefon. Już audycje nasze powoli dobiega końca, ale jeszcze podejmijmy. Halo, Radio Maria?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Pułtuska. No tak słucham właśnie tego pana Mazurka. Tutaj ma ten i tam kobieta powiedziała o tej inżynierii socjologicznej. I tutaj to mnie się wydaje, że na tą inżynierię socjologiczną to odpowiada Księga Przysług, tu na sam początek. Na tym. Także mam ciemno, tutaj to nie mogę przeczytać, ale w każdym razie, jeśli ojciec tam ma Pismo Święte, Stary Testament, to tam ten sam początek od tego.
Przysłowie Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, podane po to, by mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa rozumne, zdobyć staranne wychowanie, prawość, rzetelność, uczciwość, prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym rozsądku i wiedzy.
No właśnie o to chodzi. I tutaj już jest całe, mi się wydaje, podsumowanie tej audycji, tych rozmów. I ten nurt trzeba wziąć, żeby po prostu tych ludzi scalać w tym kierunku, żeby jednoczyć. I to by było wszystko.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Czyli szukać mądrości. Najprościej.
Tak.
No właśnie, ale jak szukać tej mądrości cały czas w tej sztuce? Czy można się tego wyuczyć?
Znaczy nie... Znaczy w ogóle teorie przeżycia artystycznego, co jest są rzeczy bardzo trudne. No koniec końców oczywiście, że to jest kwestia pewnego naznaczenia, tak? Że jeden posiada talent, drugi nie posiada talentu. Czy można się tego wyuczyć? Jeśli chodzi o sztukę, o malarstwo, to też jest oczywiście tylko jeden z nurtów. Pięknie o tym pisał Czapski, który zestawiał, no jako rzeczywiście wybitny malarz i wybitny myśliciel, zestawiał tą wielką mistykę hiszpańską z pewnymi działaniami jakby artystycznymi polegającymi na kontemplacji rzeczy. Oczywiście malarz nie wzniesie się na poziom świętości, to jest jakby jasne, ale może tą drogą podążać. Przez kontemplację, ogląd rzeczy. Bardzo istotna jest, takim wyjściowym jakby momentem jest, powiedziałem, akceptacja świata, nie? Jako coś fundamentalnego i podstawowego. Akceptacja jego piękna. No trzeba mieć zdrowe zmysły, to znaczy nie można brać narkotyków i alkoholizować się po to, żeby mieć czyste zmysły. No tutaj one są wtedy skuteczne, jeżeli rzeczywiście, zresztą nieprzypadkowo malarze ikon musieli najpierw oczywiście modlić się, był cały rytuał związany z malowaniem obrazów religijnych, że nie możesz podchodzić do malowania obrazu religijnego, jeżeli w jakimś sensie nie jesteś wewnętrznie czysty. Można powiedzieć tak, że jeśli chodzi o kontemplację rzeczy, no to też to nie widzisz, jeżeli no nie masz pewnej czystości jednak w sobie, to są pewne warunki, sine qua non jakby powiedzieć, twórczości malarskiej. No to jest kwestia też wyboru, czy podążamy tą ścieżką no właśnie transcendowania, no czy też raczej podróżujemy no w głąb ciemności, o tak, nie? No to jest kwestia wyboru, no to czasami ten wybór czasami nie zawsze dokonany jest przez nas samych. To są rzeczy, powiedziałbym, no właśnie, filozofia twórczości jest sprawą bardzo skomplikowaną i trudną. No ale tutaj rzeczywiście, no to praca przede wszystkim, nie? Praca, kiedy mówiłem o namalowaniu tej białej ściany, no ktoś może zadać pytanie, że co to za sztuka namalować białą ścianę, żaden problem, wystarczy przejechać wałkiem. Otóż, no właśnie, kiedy zaczynamy dostrzegać to niebywałe piękno świata, Nie, w sytuacji, kiedy zaczynamy kontemplować białą ścianę. Ja pamiętam, o tej kontemplacji białej ściany to powiedział mi profesor Jerzy Mierzejewski, który mówi, że właśnie przed rano, kiedy się budzi, malarz, który zmarł, mój przyjaciel 2 lata temu, kiedy się budzi, to właśnie ogląda, patrzy pracę światła na suficie. I teraz zbudowanie białej ściany. Oczywiście można przejechać wałkiem białym po tej białej ścianie, jak malarz, i mamy niby białą ścianę, ale możemy ją zbudować z tych tysięcy elementów, które się pojawiają. I teraz malarstwo to jest pogoń właśnie za tym ciągle zmieniającym się obrazem świata. No, wyobraźmy sobie na przykład Cezana, jego wspaniałe sosny, tak, które są taką pochwałą bytu. To, co jest cudowne właśnie, mówię, w sztuce, w malarstwie tym zachodnioeuropejskim, które jest głęboko zrośnięte z tradycją katolicką, to jest właśnie ta pochwała istnienia, pochwała bytu. Ta bytowość, ta mocna byt jako, powiedziałem, rodzaj emanacji, powiedziałem, boskości. Ja nie jestem teologiem, w każdym razie jestem malarzem i kiedy maluję, mam takie poczucie utwierdzania się w istnieniu właśnie za sprawą tego wspólnego jakby bycia z tą sosną, z tym kotem, z tym człowiekiem, którego portretuję. To mnie się wydaje bardzo, powiedziałbym, takie chwile szczęścia, tak, nie? Chwila autentycznego szczęścia, że po prostu jestem. O, że jestem na tym świecie i mam ten dar, że mogę malować, nie? No, a co z tego wychodzi, no to już jest jakby inna kwestia. Taka wtórna. No, to jest jedna z tradycji malarstwa zachodniego. Właśnie pogoń za bytem. Pogoń za bytem. Jeżeli patrzymy na tą wielką sztukę, te obrazy wzorcowe dla Zachodu, mianowicie Vermeera, Rembrandta, no tam właśnie ta bytowość jest. Czas. Przede wszystkim malowanie czasu. Nie? Tego, co niewidzialne. Malarstwo jest to walka z czasem za pomocą dwuwymiarowej przestrzeni płótna. Bo no cóż takiego jest fenomenalnego właśnie w Vermeerze, w obrazach religijnych Rembrandta, że do dzisiaj one po prostu przemawiają do nas taką siłą. Co takiego w nich jest? Nie? Siła tego zanurzenia w czasie i przestrzeni tych malarzy, tych ludzi w epoce rzeczywiście przenikniętej duchem religijnym, myślę. Nie? To emanuje z tego. To emanuje. Zawsze mam poczucie bezradności. Jak widzę Cezana, mojego ukochanego malarza, no to mam poczucie bezradności, bo sobie natychmiast zdaję sprawę z odległości, jaka mnie dzieli, powiedziałbym, od tego właśnie geniusza, nie? Który gonił byt i czasami łapie, i złapał. No to taka właśnie, trochę podzieliłem się kuchnią filozoficzno-malarską.
Czy jeszcze jakaś myśl na koniec, jakieś zdanie na koniec, bo już zbliżamy się do końca?
Znaczy, że generalnie ja jestem optymistą. To znaczy optymistą w tym sensie, że ta, powiedziałbym, walka o kulturę jasną, że tak to określę, ona zawsze miała miejsce, zawsze się toczyła i powtórzę Cezana. Malarzem jest ten, kto maluje 8 godzin dziennie i potrafi namalować białą ścianę, czyli po prostu praca jest tym, co daje człowiekowi to podstawowe, zresztą niezależnie od dziedziny, daje podstawowe, fundamentalne zadowolenie. Nie? Zgodnie zresztą z etyką arystotelesowską, który Arystoteles mówił, że szczęście to jest to, co się wydziela podczas pracy przy toczeniu jakiegoś kawałka drewna, ten rodzaj ciepła. To jest to szczęście, a podstawowa rzecz to jest właśnie praca.
I takich artystów, takiej sztuki chcielibyśmy mieć najwięcej, która wynika z pracy, oczywiście talentu i piękna tego wszystkiego, chęci wyrażenia piękna. Oby tak było. aby to było antidotum na tę antykulturę. Ja dziękuję za ten dzisiejszy program panu redaktorowi Maciejowi Mazurkowi, który jest publicystą, poetą, malarzem, także członkiem zespołu teologii politycznej oraz redaktorem zeszytów karmelitańskich.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję panu ojcze.
Życzę miłej, spokojnej nocy, szczęść Boże. Także dziękuję państwu za uwagę, wszystkim tym, którzy telefonowali, dzielili się razem z nami, może zadawali pytania. A już za moment kompleta, czyli modlitwa na zakończenie dnia.